Andrzej Sapkowski. Wieża Jaskółki. Taśma druga, ścieżka pierwsza. Wyzogota odrzucił skórę nutrii na stertę. Mieszkał tu kiedyś poborca podatków, powiedział niefrasobliwie. To są katastry i księgi buchalteryjne. Kłamiesz. Ciri skrzywiła twarz, pomasowała bliznę. Kłamiesz w żywe oczy. Nie odpowiedział, udając, że ocenia odcień kolejnej skóry. Myślisz może sobie, podjęła po chwili dziewczyna, że jeżeli masz białą brodę, zmarszczki i 100 lat na karku, to bez trudu oszukasz naiwną młódkę, he? A to ci powiem, pierwszą lepszą może i zwiódłbyś, ale ja nie jestem pierwsza lepsza. Uniósł wysoko brwi w niemym, lecz prowokacyjnym pytaniu. Nie kazała mu długo czekać. Ja, mój pustelniku, uczyłam się w miejscach, gdzie było sporo ksiąg, także i tych samych tytułów, co na twoich półkach. Sporo z tych tytułów znam. Wizogota jeszcze wyżej uniósł brwi. Patrzyła mu prosto w oczy. Dziwne rzeczy, wycedziła, wygaduje brudny kocmołuch. Oberwana sierota, musi złodziejka lub bandytka znaleziona w krzakach z rozwaloną gębą. A jednak, trzeba ci wiedzieć, panie pustelniku, że ja czytywałam historię Roderika de November. Przeglądała mi to nie raz, dzieło o tytule Materia Medica. Znam herbarius, taki sam jak ten na twojej półce. Wiem też, co oznacza na grzbietach ksiąg gronostajowy krzyż na czerwonej tarczy. To znak, że księgę wydał Uniwersytet w Oksenfurcie. Urwała, wciąż bacznie go obserwując. Wizogota milczał, starając się, by jego twarz nie zdradzała niczego. Dlatego myślę, powiedziała podrzucając głowę zwykłym dla niej dumnym i gwałtownym nieco ruchem, żeś ty wcale nie prostak i nie pustelnik. Żeś wcale nie umarł dla świata, ale uciekł przed nim. I ukrywasz się tu na pustkowiu, zamaskowany pozorami i bezkresnym trzcinowiskiem. Jeżeli tak jest, uśmiechnął się Wizogota, to w istocie przedziwnie splotły się nasze losy, moja ty oczytana panno. Wielce zagadkowym sposobem zbratało nas oto przeznaczenie. Wszakże i ty się ukrywasz. Wszakże i ty, Ciri, umiejętnie snujesz wokół siebie woale pozorów. Jam jest jednak człowiekiem starym, pełnym podejrzeń i zgorzkniałej starczej nieufności. Nieufności do mnie? Do świata, Ciri. Do świata, w którym szachrajski pozór wkłada maskę prawdy, by wywieźć w pole inną prawdę. Fałszywą, nawiasem mówiąc, i też próbującą szachrować. Do świata, w którym herb Uniwersytetu w Oksenfurcie maluje się na drzwiach zamtuzów. Do świata, w którym ranne grasantki podają się za bywałe, uczone, a może i szlachetnie urodzone panny, intelektualistki i erudytki czytające Roderika de November i obeznane z godłem akademii. Wbrew wszelkim pozorom. Wbrew temu, że same noszą inny znak. Bandycki tatuaż. Czerwoną różę wykłutą w pachwinie. Faktycznie miałeś rację. Przygryzła wargę, a jej twarz pokrył pąs tak głęboki, że linia szramy wydawała się czarna. Jesteś zgorzkniały staruch i wścibski dziadyga. Na mojej półce za kotarą, wskazał ruchem głowy, stoi Aenomab Taemorg, zbiór elfich baśni i wierszowanych przypowieści. Jest tam, jakże pasująca do naszej sytuacji i rozmowy, historyjka o sędziwym kruku i młodziutkiej jaskółce. Ponieważ, podobnie jak ty, Ciri, jestem erudytą, pozwolę sobie przypomnieć stosowny fragment. Kruk, jak niezawodnie pamiętasz, zarzuca jaskółce płochość i nieprzystojną frygowatość. Henkerbin dissenog zierael, arkarkem foilete voilel zirael. Urwał, oparł łokcie o stół, a podbródek na splecionych palcach. Ciri szarpnęła głową, wyprostowała się, spojrzała na niego wyzywająco i dokończyła. Zirael, Veloekes aennesannirch, mabok hen herbin, van ni quirk-quirk. Zgorzkniały i nieufny staruch, powiedział po chwili Wizogota, nie zmieniając pozycji, przeprasza młodą erudytkę. Sędziwy kruk, wszędzie węszący podstęp i oszustwo, prosi o wybaczenie. Jaskółkę, której jedyną winą jest to, że jest młoda i pełna życia. I ładniutka. Teraz pleciesz. Żachnęła się odruchowo, zakrywając dłonią bliznę na policzku. Takie komplementy możesz sobie darować. Nie poprawią one koślawych ściegów, którymi sfastrygowałeś mi skórę. Nie myśl też sobie, że zdobędziesz w ten sposób moją ufność. Ja nadal nie wiem, kim ty właściwie jesteś. Dlaczego okłamałeś mnie w sprawie tych dat i dni? I w jakim celu zaglądałeś mi między nogi, choć ranna byłam w twarz? I czy na zaglądaniu się skończyło? Tym razem udało się jej wyprowadzić go z równowagi. Co ty sobie wyobrażasz, Smarkulo? Krzyknął. Mógłbym być twoim ojcem. Dziadkiem, poprawiła zimno. Albo i pradziadkiem. Ale nie jesteś. Ja nie wiem, kim jesteś, ale na pewno nie jesteś tym, za kogo chciałbyś uchodzić. Jestem tym, kto znalazł cię na bagnie, niemal przymarzniętą do mchu, z czarną skorupą zamiast twarzy, nieprzytomną, zapaskudzoną i brudną. Jestem tym, kto zabrał cię do domu, choć nie wiedział, kim jesteś. A domyślać się miał prawo najgorszego. Kto opatrzył cię i położył do łóżka. Leczył, gdy konałaś z gorączki. Pielęgnował. Mył. Dokładnie. W okolicach tatuażu również. Znowu sponsowiała, ale z jej oczu ani myślało znikać bezczelne wyzwanie. Na tym świecie, warknęła, szachrajskie pozory czasem udają prawdę. Sam tak powiedziałeś. Ja też już trochę znam świat, wyobraź sobie. Uratowałeś mnie, opatrzyłeś, pielęgnowałeś. Dzięki ci za to. Wdzięczna ci jestem za dobroć. Ale przecież ja wiem, że nie ma czegoś takiego jak dobroć bez wyrachowania i nadziei na korzyść, dokończył z uśmiechem. Tak, tak, wiem. Bywały ze mnie człek. Kto wie, czy nie znam świata równie dobrze jak ty, Ciri. Ranne dziewczyny, jak wiadomo, ograbia się ze wszystkiego, co ma jakąkolwiek wartość. Jeśli są nieprzytomne lub zbyt słabe, by się bronić, zwyczajowo popuszcza się cugli własnym chuciom i żądzom, nierzadko na występne i przeciwne naturze sposoby. Prawda? Nic nie jest takie, na jakie wygląda, odrzekła Ciri po raz kolejny oblewając się rumieńcem. Jakżeż prawdziwe twierdzenie, dorzucił kolejną skórę na właściwą kubkę. I jakżeż bezlitośnie wiodące nas do wniosku, że my, Ciri, nie wiemy o sobie niczego. Znamy tylko pozory, a te mylą. Odczekał chwilę, ale Ciri nie spieszyła się, by powiedzieć cokolwiek. Chociaż obojgu nam udało się przeprowadzić coś w rodzaju wstępnej inkwizycji, nadal nie wiemy o sobie nic. Ja nie wiem, kim ty jesteś, ty nie wiesz, kim ja jestem. Tym razem czekał z wyrachowaniem. Patrzyła na niego, a w jej oczach czaiło się pytanie, którego oczekiwał. Coś dziwnego błysnęło w jej oczach, gdy owo pytanie zadała. Kto zacznie? Gdyby po zmroku ktoś podkradł się do chaty z zapadniętą i omszałą strzechą, gdyby zajrzał do wnętrza, w świetle płomieni i żaru paleniska, zobaczyłby siwobrodego starca zgarbionego nad stertą skór. Zobaczyłby też popielatowłosą dziewczynę z paskudną szramą na policzku. Szramą zupełnie niepasującą do wielkich jak u dziecka zielonych oczu. Ale nikt nie mógł tego zobaczyć. Chata stała wśród trzcin, na moczarach, na które nikt nie odważał się zapuszczać. Nazywam się Wizogota Skorwo. Byłem lekarzem, chirurgiem, byłem alchemikiem, byłem badaczem, historykiem, filozofem, etykiem, byłem profesorem w Akademii Oksenfurckiej. A musiałem stamtąd uciekać po opublikowaniu pewnego dzieła, które uznane zostało za bezbożne. Za co wówczas, 50 lat temu, groziła kara śmierci. Musiałem emigrować. Moja żona emigrować nie chciała, więc porzuciła mnie. A ja zatrzymałem się daleko, dopiero na południu, w cesarstwie nilfgaardzkim. Zostałem wreszcie wykładowcą etyki w Akademii Imperialnej w Castel Graupian. A godność tę piastowałem blisko 10 lat. Ale i stamtąd musiałem uciekać po opublikowaniu pewnego traktatu. Nawiasem mówiąc, dzieło traktowało o totalitarnej władzy i zbrodniczym charakterze zaborczych wojen. Ale oficjalnie zarzucano dziełu i mnie metafizyczny mistycyzm i schizmę klerykalną. Uznano, że działałem z poduszczenia ekspansywnych i rewizjonistycznych ugrupowań kapłańskich, faktycznie rządzących królestwami Nordlingów. A dość zabawne w świetle mojego wyroku śmierci za ateizm sprzed 20 lat. Było zresztą akurat tak, że na północy ekspansywni kapłani dawno już poszli w zapomnienie. Ale w Nilfgaardzie nie przyjmowano tego do wiadomości. Łączenie mistycyzmu i zabobonu z polityką było ścigane i surowo karane. Dziś, oceniając z perspektywy lat, myślę, że gdybym się ukorzył i okazał skruchę, to może afera rozwiałaby się, a cesarz ograniczył do niełaski, bez sięgania po środki drastyczne. Ale ja byłem rozgoryczony. Pewny swoich racji, które miałem za ponadczasowe, nadrzędne wobec tej czy innej władzy lub polityki. Czułem się skrzywdzony. Skrzywdzony niesprawiedliwie. Tyrańsko. Nawiązałem więc aktywne kontakty z dysydentami, tajnie zwalczającymi tyrana. Zanim się obejrzałem, siedziałem razem z dysydentami w lochu. A niektórzy, gdy pokazano im narzędzia, wskazali na mnie jako na głównego ideologa ruchu. Cesarz skorzystał z prawa łaski, zostałem jednak skazany na banicję, pod groźbą natychmiastowej kary śmierci w przypadku powrotu na ziemie cesarskie. A wówczas obraziłem się na cały świat, na królestwa, cesarstwa i uniwersytety, na dysydentów, urzędników, prawników, na kolegów i przyjaciół, którzy za dotknięciem magicznej różdżki przestali być nimi. Na drugą żonę, która, podobnie jak pierwsza, uważała, że kłopoty męża to zasadniczy powód do rozwodu. Na dzieci, które się mnie wyrzekły. Zostałem pustelnikiem. Tu, w Ebbing, na bagnach Pereplutu. Przejąłem sadybę w Schedzie po pewnym eremicie, którego zdarzyło mi się kiedyś poznać. Pech chciał, że Nilfgaard zaanektował Ebbing i nic tego, ni z owego znalazłem się znowu w cesarstwie. Nie mam już ani sił, ani chęci na dalsze wędrowanie. Dlatego muszę się ukrywać. Cesarskie wyroki nie ulegają przedawnieniu. Nawet w sytuacji, gdy imperator, który je wydał, dawno nie żyje. A obecny cesarz nie ma powodów, by mile wspominać tamtego i podzielać jego poglądy. Wyrok śmierci pozostaje w mocy. Takie jest prawo i zwyczaj w Nilfgaardzie. Wyroki za zdradę stanu nie przedawniają się i nie podlegają amnestii, którą każdy cesarz ogłasza po koronacji. Po wstąpieniu na tron nowego cesarza amnestionowani zostają wszyscy, których jego poprzednik skazał, za wyjątkiem winnych zdrady stanu. Nie ma znaczenia, kto rządzi w Nilfgaardzie. Jeśli wyda się, że żyje i łamie wyrok banicji, przebywając na cesarskim terytorium, moja głowa spadnie na szafocie. Jak zatem widzisz, Ciri, znajdujemy się w całkiem podobnej sytuacji. Co to jest etyka? Wiedziałam, ale zapomniałam. Nauka o moralności. O prawidłach postępowania obyczajnego, szlachetnego, poczciwego i uczciwego. O wyżynach dobra, na które wynosi duszę ludzką prawość i moralność. I o otchłaniach zła, w które strąca niepoczciwość i niemoralność. Wyżyny dobra, parsknęła. Prawość, moralność. Nie rozśmieszaj mnie, bo mi się szrama na pysku rozpęknie. Miałeś szczęście, że cię nie tropili, że nie posłali za tobą łowców nagród takich jak Bonard. Zobaczyłbyś, co to są otchłanie zła. Etyka? Łajnowarta jest twoja etyka, wizogoto skorwo. To niezłych i niepoczciwych strąca się na dno. O, nie, nie, nie. To źli, ale zdecydowani. Strącają tam takich, którzy są moralni, uczciwi i szlachetni, ale niezdarni, wahający się i pełni skrupułów. Dzięki za naukę, zadrwił. Wierę, choćbyś cały wiek przeżył, nigdy nie jest za późno, by czegoś się nauczyć. Zaiste, zawsze warto posłuchać osób dojrzałych, bywałych i doświadczonych. No, kpij sobie, kpij, szarpnęła głową, póki możesz. Bo teraz moja kolej. Teraz ja zabawię cię opowieścią. Opowiem ci, jak to było ze mną. A gdy skończę, zobaczymy, czy nadal będziesz miał ochotę drwić. Gdyby tego dnia po zmroku ktoś podkradł się do chaty z zapadniętą strzechą, gdyby zajrzał przez szparę w okiennicy, zobaczyłby w skąpo oświetlonym wnętrzu białobrodego starca, w skupieniu słuchającego opowieści popielatowłosej dziewczyny siedzącej na kłodzie przy kominie. Spostrzegłbyś, że dziewczyna mówi wolno, jak gdyby z trudem znajdowała słowa, że nerwowo pociera zeszpecony paskudną blizną policzek, że przeplata długimi momentami milczenia opowieść o swych losach. Opowieść o naukach, które odebrała, a które wszystkie co do jednej okazały się kłamliwe i bałamutne. O obietnicach, które jej złożono i których nie dotrzymano. Opowieść o tym, jak przeznaczenie, w które kazano jej wierzyć, zdradziło ją niecnie i wyzuło z dziedzictwa. O tym, jak za każdym razem, gdy już zaczynała wierzyć, spadały na nią poniewierka, ból, krzywda i upokorzenie. O tym, jak ci, którym ufała i których kochała, zdradzili. Nie przyszli z pomocą, gdy cierpiała, gdy groziły jej pohańbienie, męka i śmierć. Opowieść o ideałach, którym zalecano jej być wierną, a które zawiodły, zdradziły, opuściły, wtedy, gdy ich potrzebowała, dowodząc, jak niewiele były warte. O tym, jak pomoc, przyjaźń i miłość znalazła wreszcie u tych, u których z pozoru nie należało szukać ani pomocy, ani przyjaźni, nie wspominając o miłości. Ale tego nikt nie mógł zobaczyć, ani tym bardziej usłyszeć. Chata z zapadniętą i omszałą strzechą była dobrze ukryta wśród mgieł na moczarach, na które nikt nie odważył się zapuszczać. Wkraczając w wiek dojrzewania, młoda dziewczyna zaczyna podejmować próby penetracji dziedzin życia uprzednio jej niedostępnych, co w baśniach symbolizuje wejście do tajemniczej wieży i poszukiwanie ukrytej tam komnaty. Dziewczyna wspina się na szczyt wieży, stąpając po kręconych schodach. Schody w snach są symbolem przeżycia erotycznego. Zakazana komnata, ów mały, zamknięty na klucz pokój, symbolizuje waginę. Przekręcenie klucza w zamku to symbol aktu seksualnego. Bruno Bettelheim, The Uses of Enchantment, The Meaning and Importance of Fairy Tales. Rozdział drugi. Zachodni wiatr przyniósł nocną burzę. Czarno-fioletowe niebo pękło wzdłuż linii błyskawicy. Eksplodowało przeciągłym łoskotem gromu. Nagły deszcz uderzył w kurz drogi kroplami gęstymi jak olej. Zaszumiał na dachach, rozmazał brud na okiennych błonach. Ale silny wiatr szybko przepędził ulewę, odegnał burzę gdzieś hen daleko za płonący błyskawicami horyzont. I wtedy rozszczekały się psy. Zadudniły kopyta, zabrzęczała broń. Dzikie hałakowania i gwizdy zjeżyły włos rozbudzonym wieśniakom, zrywającym się w popłochu, zapierającym drągami drzwi i okiennice. Spocone dłonie zaciskały się na styliskach siekier, na trzonkach wideł. Zaciskały się mocno, ale bezsilnie. Terror, terror leci przez wieś. Ścigani czy ścigający? Szaleni i okrutni z wściekłości czy ze strachu? Przelecą nie wstrzymując koni? Czy też rozjarzy się za chwilę noc ogniem gorejących strzech? Cicho, cicho, dzieci. Mamo, czy to demony, czy to dziki gon? Z mory z piekła rodem? Mamo, mamo! Cicho, cicho, dzieci, to nie demony, nie diabły. Gorzej, to ludzie. Psy ujadały. Dął wicher. Rżały konie, łomotały podkowy. Przez wieś i noc leciała hulaj partia. Hotsporn wjechał na wzgórek, wstrzymał i obrócił konia. Był przezorny i ostrożny. Nie lubił ryzyka. Zwłaszcza wtedy, gdy czujność nic nie kosztowała. Nie spieszył się ze zjazdem w dół, nad rzeczkę do stacji pocztowej. Wolał pierwej dobrze się przypatrzeć. Przed stacją nie było koni ani zaprzęgów. Stał tam wyłącznie jeden furgonik zaprzężony w parę mułów. Na płachcie widniał napis, którego Hotsporn nie mógł z daleka odczytać. Ale niebezpieczeństwem nie pachniało. Hotsporn potrafił wyczuwać niebezpieczeństwo. Był zawodowcem. Zjechał nad zakrzaczony i zarośnięty łozą brzeg, zdecydowanie wparł konia w rzekę, przebrodził galopem wśród bijących powyżej siodła rozbryzgów wody. Taplające się przy brzegu kaczki uciekły z głośnym kwakiem. Hotsporn ponaglił konia, przez rozgrodzony płot wjechał na podwórze stacji. Teraz mógł już odczytać napis na płachcie furgonu głoszący: Mistrz Almavera, kunsztownik tatuażu. Każdy wyraz napisu wymalowany był innym kolorem i zaczynał się od przesadnie wielkiej, ozdobnie iluminowanej litery. A na skrzyni wozu, powyżej prawego przedniego koła, widniała wymalowana purpurową farbą nieduża rozdarta strzała. Z konia! Usłyszał zza pleców. Na ziemię, a żywo! Ręce z daleka od rękojeści. Podeszli go i otoczyli bezszelestnie. Z prawej Asse, w czarnej skórzanej kurtce nitowanej srebrem, z lewej Falka, w zielonym zamszowym kubraczku i berecie z piórkami. Hotsporn ściągnął kaptur i zasłonę z twarzy. Ha! Asse opuścił miecz. To wy, Hotsporn. Poznałbym, ale zmylił mnie ten kary koń. Ależ kobyłka śliczna, powiedziała z zachwytem Falka, odsuwając beret na ucho. Czarna i lśniąca jak węgiel, ani włoska jaśniejszego. A zgrabna? Ech, krasawica. Ano, taka się trafiła za niecałe 100 florenów, uśmiechnął się niedbale Hotsporn. Gdzie Giselher? W środku? Asse kiwnął głową. Falka, patrząc na klacz, jak urzeczona, poklepała ją po szyi. Gdy biegła przez wodę, uniosła na Hotsporna wielkie zielone oczy, to była niczym istna kelpi. Gdyby z morza się wynurzyła, a nie z rzeczki, nie uwierzyłabym, że to nie prawdziwa kelpi. A widziała panna Falka kiedy prawdziwą kelpi? Na obrazku, dziewczyna spochmurniała nagle. Dużo by o tym gadać. Chodźcie do środka, Giselher czeka. Przy oknie, dającym nieco światła, stał stół. Na stole półleżała misl, wsparta na łokciach, od pasa w dół goła, nie mająca na sobie nic prócz czarnych pończoch. Między jej nieskromnie rozkraczonymi nogami klęczał chudy i długowłosy osobnik w burym hałacie. Nie mógł to być nikt inny jak mistrz Almavera, kunsztownik tatuażu, albowiem właśnie zajęty był wykłuwaniem na udzie misl kolorowego obrazka. Chodź bliżej, Hotsporn, zaprosił Giselher, odsuwając zydel od dalszego stołu, za którym siedział z Iskrą, Kejlejem i Riffem. Dwaj ostatni, jak Asse, też odziani byli w czarną, cielęcą skórę usianą klamerkami, ćwiekami, łańcuszkami i innymi wymyślnymi ozdobami ze srebra. Jakiś rzemieślnik musiał na nich potężnie zarobić, pomyślał Hotsporn. Szczury, gdy napadła ich zachcianka wystroić się, płaciły krawcom, szewcom i rymarzom iście po królewsku. Jasna rzecz, nigdy też nie były od tego, by po prostu zedrzeć z napadniętej osoby odzież lub biżuterię, która wpadła im w oko. Znalazłeś, jak widzę, naszą wiadomość w ruinach starej stacji? Przeciągnął się Giselher. Ech, co gadam, inaczej przecie nie byłoby cię tu. Szybko nawet zjechałeś, przyznać muszę. Bo klacz śliczna, wtrąciła Falka. Założę się, że i rącza. Ja waszą wiadomość znalazłem, Hotsporn nie spuszczał oka z Giselhera. A co z moją? Dotarła do ciebie?
Dotarła,
zająknął się Herszt Szczurów. Ale, krótko mówiąc, nie było wtedy czasu, a potem żeśmy się popili, mózg był się trochę wywczasować, a później nam inna droga wypadła.
Cholerni gówniarze, pomyślał Hotsporn.
Krótko mówiąc, nie wykonałeś polecenia.
Ano, nie. A, wybacz, Hotsporn, nie było jak.
Ale następnym razem, ho, niezawodnie.
Niezawodnie,
potwierdził z emfazą Kiley, choć nikt nie prosił go, by potwierdzał.
Cholerni, nieodpowiedzialni gówniarze. Popili się, a później inna droga im wypadła. Do krawców po frymuśne ciuszki, ani chybi.
Napijesz się?
Dziękuję, nie.
A może tego skosztujesz? Giselher wskazał stojące wśród gąsiorków i kubków ozdobne puzdereczko z laki. Hotsporn już wiedział, czemu w oczach szczurów jarzył się tak dziwny blask, czemu ich ruchy były tak nerwowe i szybkie.
Pierwszorzędny proch, zapewnił Giselher. Nie weźmiesz szczypty?
Dziękuję, nie. Hotsporn wymownie spojrzał na plamę krwi i niknący w komorze ślad po trocinach, wyraźnie wskazujący, którędy i dokąd powleczono trupa. Giselher zauważył spojrzenie.
Na jeden pachoł z ucha tu chciał odgrywać, parsknął, aż go iskra skarcić musiała.
Iskra zaśmiała się gardłowo. Od razu było widać, że jest mocno podniecona narkotykiem.
Tak go skarciłam, że się krwią zachłysnął, pochwaliła się. A wtedy inni z miejsca spokornieli. To się nazywa terror.
Była jak zwykle obwieszona klejnotami. Diamentowy kolczyk miała nawet w skrzydełku nosa. Nie nosiła skóry, lecz wiśniowy kaftanik z brokatowym wzorkiem. Już na tyle słynny, by być ostatnim krzykiem mody wśród złotej młodzieży z Turn. Podobnie jak jedwabna chusta, którą owijał głowę Giselher. Hotsporn słyszał już nawet o dziewczynach, które strzygły się na misl.
To się nazywa terror, powtórzył w zamyśleniu, wciąż patrząc na krwawy zaciek na podłodze.
A gospodarz stacji? Jego żona, syn?
Nie, skrzywił się Giselher. A sądzisz, żeśmy wszystkich zarąbali?
Gdzie tam? W spiżarni ich chwilowo zawarliśmy. Teraz stacja, jak widzisz, nasza.
Kylie głośno przepłukał usta winem, wypluł na podłogę. Maleńką łyżeczką nabrał ze szkatułki odrobinę fistechu, pieczołowicie nasypał na pośliniony opuszek palca wskazującego i wtarł sobie narkotyk w dziąsło. Podał puzdereczko Falce, która powtórzyła rytuał i przekazała fistech Riffowi. Nilfgaardczyk odmówił, zajęty przeglądaniem katalogu kolorowych tatuaży. Oddał pudełko Iskrze. Elfka przekazała je Giselherowi, nie zażywając.
Wieża jaskółki. Taśma druga, koniec ścieżki pierwszej.